Każdy skrzypek ma malinkę na szyi po lewej stronie. Ktoś, kto nie miał zielonego pojęcia, na przykład, że gram na skrzypcach, poznawał mnie po raz pierwszy, patrzył na mnie i tak: o, malinka! Mnie nie, to jest od skrzypiec. Niektórzy mają te malinki duże, niektórzy mają małe. Ja akurat mam taką średnią.
Organiści, którzy grają bardzo dużo, chodzą tak, jak wiemy, jak kaczki chodzą, prawda? I od tego się naprawdę tak jest, że od tego, jak patrzę na starszych profesorów, którzy trochę są w zaniedbanej kondycji fizycznej, to poruszają się jak takie kaczuszki. Idziemy na chór organowy Poznańskiej Kolegiaty Farnej, by ujrzeć jeden z najcenniejszych zabytków miasta Poznania, organy Friedricha Radegasta. Tutaj zawsze się paliło na kazaniach, do czasu aż zamontowali czujnik dymu. Teraz się boję.
Mateusz Smol.
Zacząłem grać na skrzypcach, jak miałem 6 lat. I przede wszystkim od tego, że moja mama jest lutnikiem i buduje skrzypce. Mój tata jest lekarzem. To w zasadzie to była decyzja moich rodziców, że zacząłem grać właśnie na skrzypcach, a nie na żadnym innym instrumencie. I to oni posłali mnie do szkoły muzycznej. Wiadomo, jako dziecko miałem taki okres właśnie mając 8-9 lat, że nie chciałem, protestowałem, walczyłem z mamą, która ze mną ćwiczyła. Mówiłem, że nie chcę ćwiczyć, ale jakoś to przeminąłem. To dopiero tak na dobrą sprawę, mając 10-11 lat, uświadomiłem sobie, że chcę to robić do końca życia. Zacząłem pracować nad tym, żeby być coraz lepszym. Zacząłem świadomie jeździć na konkursy. Po prostu podjąłem decyzję, że to jest właśnie to, co chcę w swoim życiu do końca robić.
Karol Mosakowski.
Mój ojciec jest organistą, mój dziadek był takim grajkiem, grał na wielu instrumentach i jakby ta muzyka była zawsze u nas w domu powszechna. Jestem najstarszy z trojga mojego rodzeństwa. Obecnie jest tak, że wszyscy gramy na organach, a młodsi bracia na fortepianie. Rodzice twierdzą, że zacząłem grać, jak tam miałem 3 lata, jakieś pierwsze melodie grałem i jakoś tak to się rozwijało właśnie. My nie chodziliśmy do szkoły muzycznej, ani ja, ani brat, który obecnie zacznie teraz studia w Gdańsku. Graliśmy właściwie wtedy, kiedy chcieliśmy. Każdy chyba w graniu ma taki czas kryzysu, o którym mówił Mateusz. Mnie też to dotyczyło. Wolałem grać w piłkę. Grałem nawet w orkiestrze strażackiej kiedyś tam, na saksofonie. Ale jakoś nagle tak się obudziłem, że chcę to w życiu robić. Mnie osobiście organy przenoszą w jakiś taki stan, nie chcę powiedzieć wyższy, ale zupełnie inny. Mi się bardzo podoba na przykład to, jak organy są duże i włączymy te wszystkie rejestry, czy te głosy. Wtedy jak się gra, to czuć tą moc, jak się siedzi blisko tej całej szafy i tego wszystkiego, bo to jest jedna wielka orkiestra. Będąc organistą, jesteśmy trochę dyrygentem.
To instrument wypożyczony ze szwajcarskiej fundacji Marginii Stiftung. Wypożyczyłem go z myślą o konkursie wieniawskiego. Jest to instrument Giuseppe Guarneri del Gesù, datowany na około 1734 rok. Ten włoski lutnik, zaraz obok Stradivariego, jest jednym z najbardziej znanych lutników na świecie. Jego instrumenty są bardzo cenne i bardzo rzadkie. Jest to naprawdę ogromne szczęście, że mam możliwość trzymania w ręku takiego instrumentu. Może tak najłatwiej, żeby to przedstawić, to mogę porównać to do samochodów. Powiedzmy, że mój instrument, który miałem wcześniej, był dobrej klasy samochodem Volvo, to ten instrument jest limuzyną Mercedesem klasy... Jaka jest najlepsza klasa Mercedesów? S? Klasy S.
Ciężko powiedzieć, że odczuwam podniecenie, ale jest to... W pewnym sensie tak jest, dlatego że dotykając nawet takiego instrumentu, nawet oglądając go czy próbując, jest to coś niesamowitego. Bo takich instrumentów nie jest wiele na świecie i niewielu tak naprawdę skrzypków ma okazję grać na takich instrumentach. I to jest niesamowite.
Jest to mój trzeci tak duży konkurs. Pierwszy był w Nowej Zelandii, konkurs Michaela Hilla, później drugi w zeszłym roku w Montrealu. Ten konkurs jest wyjątkowy i szczególny z racji tego, że odbywa się w Poznaniu. Ja od praktycznie 10 lat staram się śledzić, co się dzieje w trakcie konkursów, bywam na większości przesłuchań. I w sumie od dziecka, od kiedy w zasadzie uświadomiłem sobie, że chcę grać do końca życia na skrzypcach, od tego czasu było moim marzeniem wystąpić na tym konkursie. Jest to również wyjątkowe wydarzenie dla mnie z racji tego, że urodziłem się w Poznaniu i konkurs jest bardzo dla mnie takim osobistym wydarzeniem.
Nie. Napisał na skrzypce wersję i na organy. Nie, ja mam inną.
Masz intonację.
Jest to jeden z najcenniejszych zabytków w Poznaniu. Organy Friedricha Radegasta, wybudowane w drugiej połowie XIX wieku. Przepiękny instrument, który udało się zachować właściwie w pełnym blasku, dokładnie takim stanie, jakim pozostawił go wielki budowniczy niemiecki. Każdy z tych rejestrów, czyli z tych wyciąganych drewienek, odpowiada za inne brzmienie. Załóżmy, wyciągniemy taki rejestr o nazwie Salicjonal. A drugi tak. Dodamy do niego pryncypał. Oktawę. Miksturę. I tak 40 parę razy. To, co wyróżnia organy, jest chyba właśnie ta klawiatura nożna. Pod nogami mam dwie oktawy tego, co mam w rękach. Mam kolegów, którzy grają w normalnych butach i sam też często właściwie z lenistwa nie przebieram butów do grania, ale najwygodniej się gra w takich specjalnych butach do tańca, bo mają dość cieniutki ten dywanik i czuć dobrze tą klawiaturę nożną. A teraz mam trampki, wstyd się przyznać, ale gra się w nich także wygodnie. Grałem koncert w czerwcu. Na takich organach, gdzie trzeba było aż tak walić, zanim się dźwięk odezwał w tym metale, to po prostu po kilku godzinach grania, w dzień koncertu ćwiczyłem od rana i później już na koncercie ledwo ruszałem nogami i przez parę dni mnie strasznie nogi bolały. To nie jest taniec, no to może to tak trochę wygląda, nie? Ale to jest jedyny sposób na to, żeby jakoś tam te dźwięki wydobyć.
Ja wyznaję taką ideologię, że nie należy ćwiczyć, kiedy się nie chce. Nie można się zmuszać do ćwiczenia, bo zmuszanie się do ćwiczenia jest bezsensowne. W momencie, w którym bierzemy instrument do ręki i staramy się grać, a myślimy o czymś zupełnie innym, takie ćwiczenie jest po prostu nieefektywne. Dlatego ja w takich sytuacjach po prostu odkładam instrument i leniuchuję. Aczkolwiek teraz przed Wieniawskim staram się wykorzystywać każdą wolną chwilę. Mówi się, że im większe ręce u muzyka, tym w zasadzie lepiej. Mam duże ręce, bardzo grube opuszki palców. W zasadzie tutaj nie widać tego przez radio, ale mam takie trochę żabowate, że te opuszki są większe od całych palców. Wydaje mi się, że nawet nie tyle, co mi to przeszkadza, ale nawet pomaga, dlatego że granie takich rzeczy jak kwinty, a jest to dosyć trudna rzecz, bo trzeba jednym palcem chwycić dwie struny, w tym samym dokładnie miejscu i zagrać to czysto. I jest to dużo łatwiejsze dla mnie niż dla jakiejś małej dziewczynki, która ma chudziutkie palce i wpadają jej te palce pomiędzy struny, musi kombinować, jak tutaj zagrać to. A to jest śmieszne w ogóle, większość skrzypków tak chyba ma, że właśnie od grania, jak spojrzę na swoje obie ręce, palce w ręce, którą gram na skrzypcach, jest co najmniej o pół centymetra, palce są dłuższe niż w ręce, w której trzymam smyczek. Nie? Widać to, nie? Ja mam generalnie manię obcinania paznokci, bo nienawidzę, jak mam długie paznokcie, ciężko mi jest grać z długimi paznokciami. Chociaż powiem, że to bardzo śmiesznie wygląda, dlatego że ja w tej lewej ręce te opuszki jakby są trochę dłuższe, bo ja przede wszystkim mam bardzo twarde opuszki właśnie od grania na strunach. I te opuszki są tak jakby troszkę wydłużone względem tej drugiej ręki, są inaczej ukształtowane. I ja po prostu nie lubię, jak mam długie paznokcie, bo wtedy się dużo ciężej gra. Noszę przy kluczach obcinaczkę. I praktycznie czasami zapominam po prostu zrobić to w domu, to praktycznie jak poczuję, jak gram w trakcie grania i poczuję, że mi to przeszkadza, to chwytam obcinaczkę i obcinam paznokcie.
Mi się wydaje, że w instrumentach klawiszowych to znaczenie, znaczy wielkość ręki i grubość nie ma aż takiego znaczenia. Sprawność fizyczna ma strasznie duże znaczenie przy graniu na jakimkolwiek instrumencie, no bo jednak jak siedzimy ileś godzin, tak samo jak praca za biurkiem, tylko że to jest bardziej wyczerpujące jeszcze, skrzypce to w ogóle, ale nawet na organach, przecież my ciągle zmieniamy tą pozycję, to jest w jakimś stopniu wszystko zawsze nienaturalne, bo to trzeba tak siedzieć i boli kręgosłup, czasem bolą nogi. U nas jest trochę ten problem, że jednak gramy wszystkimi kończynami i na fortepianie jest łatwiej zapamiętać jakiś utwór niż na organach, z racji tego, że no jest jeszcze jedna klawiatura, na której się gra. Ale koniec końców dużo łatwiej jest grać bez nut, bo nawet z racji tego, że można kontrolować nogi dokładnie i patrzeć na nie gdzie tam, żeby nie posadzić krzaka, jak to się u nas mówi. Zahaczyć coś.
W graniu na instrumencie powinniśmy wykorzystywać trzy zmysły i ich pamięć. Przede wszystkim mechaniczna i słuchowa, ale także wzrokowa. Jeżeli uda nam się połączyć wszystkie te trzy pamięci, wtedy w zasadzie jest najlepszy efekt. Ja mam coś takiego, że nawet nie grając potrafię sobie usiąść. Jest to rodzaj ćwiczenia. Zaczynam sobie wyobrażać siebie grającego i grającego odpowiednie dźwięki, ale nie tylko słyszę te dźwięki, ale również widzę, jak moje palce przemieszczają się po gryfie. I wtedy wizualizuję sobie po prostu swoją rękę grającą, widzę, który palec gdzie uderza. Jeżeli jestem w stanie przegrać w ten sposób utwór od początku do końca w swoim umyśle, to mam świadomość tego, że znam ten utwór i potrafię go zagrać.
Może brzmieć niedorzecznie, o czym mówimy, o tym ćwiczeniu bez instrumentu, bo to się wydaje dość egzotyczne, ale dla mnie samego to się wydawało dość dziwne. Opowiadał o tym profesor, którego będę teraz studiował, że on z racji tego, że ciągle koncertuje, ciągle gdzieś gra, czy uczy, nie ma czasu nawet, żeby siedzieć. Mówi, że w takim trybie życia, który on prowadzi, spędza przy instrumencie 2 godziny dziennie, a resztę ćwiczy w samolocie, ćwiczy w drodze gdzieś tam. I świetny podał przykład, kiedy przez 3 miesiące miał rękę w gipsie i mówił, że on cały czas ćwiczył i nie wyszedł z formy. Po zdjęciu gipsu grał zupełnie tak, jakby cały czas ćwiczył. Może z racji tego, że jest dość późno i w ogóle klimat sprzyja, mogę powiedzieć historię wielkiego francuskiego organisty i kompozytora Charles-Marie Widora, który przez lata grał w kościele Saint-Sulpice, to jest drugi co do wielkości kościół w Paryżu, obok katedry Notre-Dame. I tam do dzisiaj stoją piękne organy wielkiego budowniczego artysty La Cavaillé-Colla. W tymże instrumencie pan Widor miał swój tak zwany czerwony pokój, w którym dochodziło do różnych spotkań, bynajmniej nie biznesowych. Oczywiście żona nie mogła niczego podejrzewać, bo pan Widor był w kościele.
Nie gramy ze sobą na co dzień, ponieważ mieszkamy w innych miastach w tej chwili. Ja studiuję w Bernie w Szwajcarii, a Karol w tej chwili zaczyna studia. Studiował tutaj w Poznaniu, a teraz zaczyna studia w Paryżu. Jak zaczęliśmy grać ze sobą od czasu do czasu, to jak poznaliśmy się na pierwszym roku studiów w Poznaniu tutaj, czyli 2 lata temu.
Jako organista zajmuję się też improwizacją. Improwizujemy w danym stylu, załóżmy tak jak improwizowałby Bach i tak dalej. Uczymy się jak to robić. I jakby zajmuję się na co dzień improwizacją klasyczną, ale zauważyłem, że jazz ma z klasyką bardzo wiele wspólnego. No zresztą wywodzi się tak jakby od muzyki klasycznej, szczególnie jazz europejski. To działa w dwie strony, bo warsztat klasyczny pomaga mi improwizować rozrywkę, a rozrywka pomaga mi w tym warsztacie klasycznym wychodzić trochę poza jakieś tam kanony, co chyba chodzi.
Bardzo lubię słuchać muzyki jazzowej.
No ale przyznaj się, co robimy, jak nie możemy już ćwiczyć razem? Gramy rozrywkę, próbujemy coś tworzyć własnego i to daje dużo zabawy.
Tak, w momencie, w którym rzeczywiście już mam troszkę dosyć, chcę trochę odpocząć, to improwizuję sobie coś tam, staram się improwizować coś na jazzowo, ale nie potrafiłbym robić tego profesjonalnie.
Uważam, że wszystko, co jest wartościowe, niezależnie od gatunku, jest dobre i może dobrze wpływać na rozwijanie samego siebie i dawać radość.
Właśnie to taki instrument. Ktokolwiek podejdzie, wciśnie klawisz i gra. Tak. Na skrzypcach już się tak nie da.
Tu masz od trzeciego manu, u góry. Ja zrobię.
Czekam przy stoju.
W Poznaniu spędziłem 6 albo 7 lat, najpierw w liceum muzycznym na Solnej u pani profesor Elżbiety Karolak. Studiowałem jeszcze tutaj przez 2 lata, postanowiłem, że czas iść w inne ręce. W konserwatorium w Paryżu uczy jeden z największych organistów naszych czasów, Olivier Latry, który oprócz uczenia w konserwatorium gra w katedrze Notre Dame w Paryżu. Jest to najbardziej prestiżowe miejsce dla organisty. Od zawsze fascynowałem się jego graniem i pomyślałem, że może warto spróbować swoich sił na egzaminach wstępnych. Egzaminy były w lutym, był tam etap zkształcenia słuchu, który trzeba było zdać, żeby przystąpić do egzaminów z organów. I później pierwszy etap z instrumentu, drugi etap z instrumentu, później egzamin z basu cyfrowanego, z realizowania, właściwie improwizowania na podstawie melodyjki, czyli to jest taka technika, którą stosowano w baroku, bardzo popularna teraz znowu. I jeszcze egzamin z improwizowania do podanej melodii. No i udało się.
Kolega tutaj na pewno się nie chce pochwalić, ale dostał się na pierwszym miejscu do Oliviera Latriego, do Konserwatorium Paryskiego. Zdobywając 97% z kształcenia słuchu, robiąc jeden błąd oraz dostając się na pierwszym miejscu po graniu na organach. Czyli w zasadzie dostał się do najlepszej uczelni organowej na świecie na pierwszym miejscu. Jest to niesamowicie ogromna sprawa.
Zaczynam od początku studia na pierwszym roku licencjatu. Tam. Chciałem kontynuować naszą akademię, ponieważ jednak 2 lata już tu studiowałem, został mi rok. Myślałem, że uda się to połączyć, jednak problem był taki, że w Paryżu oprócz egzaminów muzycznych trzeba było zdać certyfikat z języka francuskiego, co było dla mnie nowością, bo właściwie uczyłem się go trochę ponad rok i musiałem przedstawić dyplom z francuskiego do końca czerwca, jeszcze przed rozpoczęciem studiów. I miałem do wyboru albo zaliczać sesję, albo zdać język francuski. I postawiłem na francuski. Teraz co prawda jestem studentem konserwatorium w Paryżu, ale pożegnałem się już z uczelnią poznańską. Nie patrzę już do tyłu.
Wybrałem studia w Szwajcarii przede wszystkim ze względu na profesora, na Bartłomieja Niezioła, który właśnie uczy w Bernie. No jest to znakomity muzyk, znakomity skrzypek, od którego naprawdę bardzo wiele mogę się nauczyć. Sam wyjazd do Szwajcarii był niesamowitym przeżyciem dla mnie, ponieważ w zasadzie całe życie dotychczasowe spędziłem w Poznaniu. Najpierw ucząc się w szkole muzycznej na Solnej u pani Karin Gideszewskiej, później u tej samej pani ucząc się w szkole talentów tu w Poznaniu również, u tej samej pani oraz u pani profesor Kaliszewskiej. Jeszcze rok studiowałem w Polsce u profesor Kaliszewskiej. Zrezygnowałem z tych studiów tu w Poznaniu. Nie dałbym rady ani czasowo. Nie byłoby takiej możliwości po prostu. Tutaj mam bardzo miłe wspomnienia z tą akademią. Cały czas jestem z nią związany, z panią profesor Kaliszewską. Cały czas utrzymuję bardzo zażyły kontakt. Jest to wspaniała osoba, bardzo wiele mnie nauczyła. Myślę, że to jest minus tego wyjazdu.
Wyjeżdżamy i zdobywamy tam pewien kapitał, który będziemy mogli później dzielić się z ludźmi, którzy akurat takiej możliwości nie mieli, jaką mamy my. Czy chcesz tego wina zagrać? No to dalej.
Ale nie to.
Które?
Gounod.